typy teologii. Typy teologii. Wrócę do tego mojego wstępnego określenia bardzo luźnego. Mianowicie, że teologia jest rodzajem namysłu. Ja bym powiedział tak, dodam teraz, racjonalnego namysłu. Teolog tutaj angażuje swój rozum w zrozumienie prawdy wiary, w przybliżeniu sobie ich zrozumienia. Angażuje swój rozum, wykorzystując do tego wszystkie narzędzia, jakie mu są w danym czasie dostępne. A więc filozofię, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne. Jest takie odróżnienie teologii rzymskokatolickiej, które powstało tutaj w naszym środowisku. Ja nie wiem, czy ono jest oryginalne, to znaczy, czy to nasi tu filozofowie wymyślili, ale jest to kolportowane przez naszych filozofów i teraz już teologów, jak widzę. Chodzi o odróżnienie, które, na które nacisk kładł ksiądz profesor Stanisław Kamiński i obecnie ksiądz profesor Józef Herbut. Wydaje się, że ksiądz profesor Józef Herbut sobie przypisuje wcześniejsze to właśnie rozróżnienie, ale nie o to chodzi. Proszę Państwa, mogą być dwa sposoby uprawiania, czy dwie koncepcje teologii. Ja ją nazwę jako rewelacjonistyczna jedna i druga racjonalizująca koncepcja teologii. Jeszcze raz. Rewelacjonistyczna koncepcja teologii i druga racjonalizująca koncepcja teologii. Każda z nich stawia sobie inne trochę zadania i wychodzi z innego punktu. Ma inny punkt wyjścia. W przypadku rewelacjonistycznej koncepcji teologii, teologia jest próbą wyjaśnienia w świetle objawienia, rewelacją, bo to jest rewelacją, zjawisk świata doczesnego. Posiłkując się objawieniem, teolog chce na przykład wyjaśnić zjawisko eutanazji, aborcji, odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek, jaki jest sens jego życia, jego przeznaczenie, jak kształtować pewne formy życia społecznego. Stąd się wywodzi katolicka nauka społeczna, która jest raczej teologią, chociaż jest uprawiana na Wydziale Nauk Społecznych, niż socjologią. Natomiast racjonalizująca koncepcja teologii polega na tym, polega na odmiennej strategii. Teolog, posługując się rozumem, wyjaśnia sobie prawdy wiary. Jeżeli Chrystus nazywa się człowiekiem i Bogiem, to teolog usiłuje zrozumieć, co to znaczy. Jak to można być równocześnie tym? Jak mogło się w jednym bycie połączyć to, co przygodne i to, co absolutne? Jak, potem powie, jak w dwóch naturach może dochodzić do jedności? Wszystkie te pierwsze herezje, które wówczas powstawały na tym tle właśnie. Wydaje mi się, że to racjonalizujące podejście do prawdy wiary jest częstsze, ale skądinąd oba typy teologii są równouprawnione i dzisiaj częstsze jest, bardziej jest potrzeba tej rewelacjonistycznej koncepcji teologii. To znaczy wyjaśniania ludziom w świetle objawienia na przykład, co to jest zło. Jak Państwo wiedzą, jest u nas pan profesor Barry Smith. Dojechał jeszcze pan profesor Mengele, to są dosyć wybitni filozofowie, jeden niemiecki, drugi angloamerykański, bo Barry Smith jest Anglikiem. Wczoraj wieczorem mieliśmy kolację wspólną, gdzieśmy roztrząsali problem zła. W dobrym towarzystwie, u mnie Coca-Coli, a tych panów wina, ale problem zła. Przyznam się, że ja bardziej zabierałem głos jako teolog niż jako filozof, pokazując, usiłując pokazać, jak w świetle objawienia zło się pojawia, raczej wskazując na obecność wielkiej tajemnicy, jak to jest, że wszechmocny Bóg dopuszcza zło, co więcej, tak świat zaplanował, by to zło na tym świecie miało swoje własne miejsce. Więc to są takie problemy. Myślę, że za mało teolodzy na ambonie, księża na ambonie próbują tą rewelacjonistyczną koncepcję teologii wykorzystywać. W świetle objawienia pokazywać, jak mają ludzie żyć na świetle chociażby rodzinę, relacje międzyludzkie, różne zjawiska, z którymi się spotykamy, stosunek chociażby do partii politycznych, bo to wszystko można też tak robić. Teologia, jak Państwo być może wyczuwają, jest dla mnie bardzo ważną nauką i co więcej uważam niesłychanie ciekawą. Niesłychanie ciekawą i co więcej jeszcze potrzebną nauką. Bynajmniej nie musi się ona zamykać w zakrystii czy na uniwersytecie. Przechodzę teraz do charakterystyki dyscyplin teologicznych. Podstawowe typy nauk dyscyplin teologicznych. Zacznę od tych według mnie najważniejszych, więc pewną hierarchię tutaj przedstawiam Państwu. Pierwsza grupa to są dyscypliny systematyczne. Systematyczne dlatego, że próbują w sposób całościowy wyłożyć, pewne prawdy wiary, refleksje nad pewnymi prawdami wiary. Tutaj przede wszystkim zaliczam teologię dogmatyczną, która jest królową teologii. Dogmatyk to jest tutaj. To jest wprost refleksja nad prawdami wiary. Ale też ważna niesłychanie teologia moralna, zajmująca się prawdami dotyczącymi czy zasadami chrześcijańskiego życia moralnego. Moja edukacja, tak historyczne uwagi czynię, by Państwo wiedzieli, jak to się kiedyś działo, gdy chodzi o teologię, to polegało na tym, że do teologii dogmatycznej miałem 4 tomy, a do po łacinie, a do teologii moralnej 3 tomy, z tym, że jeden tak zwany de sexto, był osobny tomik de sexto, wyłączony, który nam wprawdzie wręczono na pierwszej teologii, bo dostaliśmy, było wielkie przeżycie, uroczyste wręczanie podręczników. Ale mówiono, nie wolno wam tego czytać. Dopiero jak będziecie na 3. roku teologii. A to były trawy już po 20 lat i niektórzy pewnie więcej wiedzieli niż w tej książce było. Taka była wówczas sytuacja. Co dzisiaj i jak uczą dzisiaj teolodzy dogmatyki? To mi trudno powiedzieć, bo oddaliłem się od tego. Chciałbym wierzyć, że to robią równie solidnie, równie zasadniczo. W każdym razie tamten typ wykształcenia dał to, że człowiek nie miał wiary, wątpliwości, co należy do korpusu prawd wiary, a co nie należy. Nie miał wątpliwości. Dzisiaj podejrzewam się, bo tam była struktura, tak jak w sumie świętego Tomasza. Jakie są dogmaty, jakie są prawdy, które należy przyjąć, takie, i takie, które są tylko takie prawdopodobne, była dosyć taka gradacja. Teologia moralna, no ona miała w różnych czasach bardzo różną postać. Niestety już ona się wyradzała w tych czasach, kiedy ja jej się uczyłem, w tak zwaną kazuistykę. To był zły wpływ świętego, jak mu tam było, Alfonsa Ligurii. To on nadał teologii moralnej taki charakter kazuistyczny. Jak Państwo chcą się trochę uśmiać na temat tej kazuistyki, która dokładnie rozliczała w centymetrach, gdzie się zaczyna grzech, a gdzie się kończy, podając lokalizację przestrzenną różnych takich, to niech przeczytają w Polityce Różowej i Czarnej, jest taki artykuł. Czytał ktoś? Kiwa, ale nie wiem, czy czytał. A ten razem już na pewno czytał. Napisał go Szostakiewicz, bardzo inteligentna bestia, prawda? Ale oryginalnych mi się tam nie podał. Podejrzewam, że to czerpał wszystko z literatury niemieckiej. Ute, Heinemann, również tam innych tych. Tam to jest jakieś 30 lat rozprawiane, więc ta właśnie teologia moralna. Druga grupa to są dyscypliny praktyczne. Dyscypliny praktyczne. Tu zaliczamy prawo kanoniczne, liturgika, teologia pastoralna, misjologia. Słyszeli Państwo o czymś takim jak misjologia? Słucham? Tak. Tak, niestety u nas nie ma wyróżnionego, bo nie ma żadnego misjologa na kurii. To jest też jakieś takie niedopatrzenie. Ascetyka, mistyka. I taka osobliwa nauka, o której dowiedziałem się w związku z pewną habilitacją. Teologia pustyni. No, tam gdzie palmy rosną. Prawdopodobnie chodzi o tych tam pustelników, którzy tam mieszkali w związku z tym. Nie wiem, może Merton tutaj by należał. To już teologia jest. To ja Państwu dopowiem. Z teologią jest tak jak z filozofią. Może być tyle teologii, ile jest dziedzin, którymi się zajmuje. Może być teologia sportu i pewnie jest. Może być. To jest teologia religii. Teologia religii, ale teologia religii wśród nauk tak zwanych religiologicznych jest umieszczana, ale jest nauką teologiczną. Dobrze, dalej. Trzeci typ to są nauki historyczno-filologiczno-biblijne. Trzeci typ. One są najmniej już teologiczne, bym tak powiedział. Tam jest już najwięcej z innych nauk, a mało teologii. W tym znaczeniu, jaki tu Państwu zaproponowałem, czyli teologia, gdzie argumentuje się, uprawomacnia twierdzenia za pomocą objawienia. Więc tutaj zaliczamy historia Kościoła. Zechcą Państwo napisać Kościół z dużej litery, bo to jest imię własne. Mamy na myśli Kościół rzymskokatolicki. Historia Kościoła, nie w ogóle Kościoła, bo też to dodam dla Państwa świadomości. Kościołów jest wiele. Nie tylko, że takich murowanych kościołów jest wiele, tylko w sensie kościołów jako, no jak to nazwać, osobnych takich instytucji religijnych, kościoły. Istnieje Ekumeniczna Rada Kościołów, gdzie jest chyba 340 kościołów zapisanych. Dzisiaj na przykład mówi się Kościół prawosławny. Jeśli mówiono się Kościół, to było tylko zlokalizowane do kościoła rzymskokatolickiego. Dzisiaj wszystko. Są kościoły protestanckie, na tyle, ile ich jest. Więc jak ja mówię historia kościoła, to mam na myśli historia rzymskokatolickiego, bo ona ma swoje dzieje od czasów schizmy, od czasów potem reformacji. To były takie dwa wielkie zasadnicze punkty zwrotne w dziejach chrześcijaństwa. Schizma wschodnia i potem reformacja, powstanie protestantyzmu. One wytworzyły odrębne typy kościołów, odrębne typy religijności, odrębne typy teologii. Więc historia kościoła. Dalej, egzegeza, różne dyscypliny biblijne, bo ich jest tam bardzo dużo, archeologia chociażby, ta biblijna, historia dogmatów. Księża, historia dogmatów jest nauką teologiczną, czy to jest nauka właśnie z tych historycznych? Podejrzewam, że ją można robić bardziej teologicznie, można bardziej historycznie robić, nie? Że można tam też argumentować z objawieniem. Czy w ogóle był taki wykład historia dogmatów? Nie. No, też się zmieniło. Ja miałem taki wykład. Patrologia. To jest nauka o ojcach, ale to nie naszych rodzonych ojcach, tylko o tych starych ojcach. Hagiografia. O świętych. Ona też zmieniła swoje oblicze. Pamiętam w seminarium zawsze po obiedzie, obiad się kończył, obiad był in silencio, bo to było zasadnicze. W milczeniu jedliśmy, tylko było słychać szczęk oręża. W dosłownym znaczeniu szczęk oręża, bo w początkach mieliśmy talerze aluminiowe. I Państwo sobie wyobrażam, jak 200 ludzi się zabrało do mieszania w takich talerzach, jaki huk powstało. Ale na zakończenie tego zawsze było czytanie takich hagiograficznych tekstów. Otóż one były przezabawne nawet w tamtych czasach, bo ci święci byli przedstawiani w sposób taki karykaturalnie święty. Dzisiaj ta hagiografia się zmieniła. Święci są, okazuje się, mogą w pewnych częściach życia być nieświęci. Nie wiem, czy to jest jakiś franciszkanin czarny, ale pamiętam ojca Bolesława Domańskiego. Mieszkałem przez rok w Niepokalanowie. Ale nie byłem takim franciszkaninem, który od nich uciekł, tylko oni mnie wówczas przytulili, kiedy musiałem maturę robić drugi raz jako ksiądz już. To ojciec Bolesław Domański, świeć Panie jego duszy, bo już umarł, ale był wspaniałym człowiekiem. On mi mówił, jak ojca Kolbe zrobią świętym, to mi tu kaktus wyrośnie. Tu mi pokazywał na palec. I opowiadał mi ojcu Maksymilianie Kolbe przeróżne rzeczy, które do hagiografii tego świętego nie pasują. No, do tych dyscyplin historycznych należy też język hebrajski. Ja też coś takiego, czy język grecki. To są takie nauki na teologii wykładane. I to, proszę Państwa, byłoby właściwie wszystko, co miałem na dzisiaj powiedzenia z teologii. Na następnym wykładzie, a raczej w ciągu 4 godzin, wyłożę Państwu dzieje, mogą Państwo zanotować, zapisać jeszcze. Duży punkt, od nowa. Jak ktoś pisze ołówkiem, to straszne to jest. Dzieje pojęcia nauki. Dzieje pojęcia nauki. Zajmiemy się, proszę Państwa, taką rozumiejącą refleksją nad dziejami pojęcia nauki. Nie terminu, tylko pojęcia. Będę chciał Państwu pokazać, jak to pojęcie, nie słuchają już w ogóle, to dziękuję wobec tego. Przypominam jednak, że we wtorek.